Wojny wiary. Nastąpił konflikt ostateczny. Dzisiaj porozmawiamy o ostatniej prostej, tej ostatniej drodze ku kulminacji. Zanim jednak to zrobimy, pomódlmy się. Ojcze w niebie, jesteśmy całkowicie zależni od Ciebie. Modlimy się, abyś był tu obecny za pośrednictwem Ducha Świętego i chronił nasze działania. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen. W którym miejscu strumienia czasu znajdujemy się? Kiedy zajrzymy do Mateusza, jak to mamy w zwyczaju, czytamy: a gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wiele osób zapoznaje się z przedstawionymi znakami i mówi: tak już przecież było wcześniej. Już wcześniej mieliśmy trzęsienia ziemi. To także miało już miejsce. Był już fałszywy Mesjasz. Zatem w jaki sposób ustalimy, gdzie znajdujemy się w strumieniu czasu, biorąc pod uwagę Mateusza 24? Pamiętajmy, że wszystkie znaki muszą zaistnieć dokładnie w tym samym czasie. Tylko wtedy, gdy nastąpi pełny obraz proroctwa, będziemy mogli określić nasze położenie w strumieniu czasu. Znaki czasu możemy pogrupować w różne kategorie. Każda z tych kategorii musi się urzeczywistnić, zanim dopełni się obraz proroctwa. Jakie to kategorie? Po pierwsze, fizyczne znaki dotyczące środowiska muszą mieć zakres globalny. Zatem nie lokalny, a globalny. Upadek moralny, będący częścią proroctwa czasów ostatecznych, musi zaistnieć w skali globalnej. Starcia etniczne muszą być powszechne, muszą spełnić się polityczne przejawy proroctwa, muszą spełnić się religijne przejawy proroctwa. Musi pojawić się ustawodawstwo związane z kupnem i sprzedażą oraz wdrożeniem znamienia zwierzęcia. To bardzo stanowcze wymagania. Z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa, jednoczesne pojawienie się całego wachlarza cech wydaje się być niemożliwe i raczej nie mogłoby nastąpić, gdyby to nie było proroctwo. Ono upewnia nas, że tak się stanie. Musimy przepatrzeć te kategorie. Jeśli wszystkie się wypełnią, będziemy pewni, że już nadszedł czas. Kiedy spojrzymy na tytuł, nadszedł konflikt ostateczny, możemy zakładać, że w chwili obecnej wszystkie parametry mają już miejsce. Popatrzmy dalej. Fizyczne znaki dotyczące środowiska muszą mieć zakres globalny. To jeden z punktów. Czytaliśmy już: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wers 5: albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Tak było już wcześniej. W przeszłości byli już fałszywi Mesjasze, ale nowi muszą ujawnić się w czasach, w których żyjemy. Nie jest to jednak jedyny znak. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach, wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. A więc mamy tutaj dwie główne cechy. Fałszywi Chrystusowie, wojny, wieści o wojnach, naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, innymi słowy konflikty etniczne, głód, mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Jednak to tylko niektóre ze znaków. Musimy wypatrywać także wszystkich pozostałych. Jeśli wejdziemy na stronę Religion News Service, możemy przeczytać, że powtórne nadejście Mesjasza nastąpiło w Wielkanoc 2021 roku. Czyż to nie wspaniałe? Co my tu wciąż robimy? Zgodnie z treścią Pisma Świętego, przyjście Pana po raz drugi nie będzie jakimś tam małym, cichym zdarzeniem w ciemnym zakątku, ale oszałamiająco potężnym. Usłyszymy dźwięk trąb. Owo przyjście będzie jak błyskawica, pojawiająca się od wschodu i jaśniejąca aż na zachód. Pan nie dotknie ziemi. Musimy patrzeć na wszystkie opisane znaki. Lud Boży zostanie zgromadzony. Umarli będą wskrzeszeni i wzniosą się i spotkają się z Panem w powietrzu. Nic z tego nie mogłoby się spełnić, jeśli Mesjasz już przybył, a żadne oko go nie widziało. Tutaj widzimy artykuł z portalu Israel Today, The Jewish News. Najwyższy rabin. Imię Mesjasza wkrótce zostanie ujawnione. Jeden z najbardziej znanych rabinów powiedział w ubiegłym tygodniu podczas kazania wideo zamieszczonym w serwisie YouTube, że imię Mesjasza wkrótce zostanie ujawnione. A więc, jak się wydaje, na świecie panuje wielkie podniecenie. Treść artykułów sięga nawet dalej. Israel Today. Izraelski rabin twierdzi, że odbywa już spotkania z Mesjaszem. Interesujące. Biblia mówi, że ujrzy go wszelkie oko. Zatem, który to Mesjasz? Czy to Mesjasz przedstawiony w Biblii? Nie może chodzić o biblijnego Mesjasza, ponieważ jest to niezgodne z Pismem Świętym. Najważniejsze jednak, że takie rzeczy się dzieją i że zostało to przepowiedziane. Ten tu rabin przekazał w niedzielę religijnej stacji Radio 2000 wiadomość, że rabin Chaim Kaniewski zdradził mu, że ma bezpośrednie kontakty z Mesjaszem. Zgodnie z kryteriami mamy tutaj fałszywe objawienia. A co z wojnami i wieściami wojennymi? Takich widzimy dużo. Czy wojna na Ukrainie wprowadzi na świecie nowy porządek? Ten artykuł został opublikowany już 27 marca 2022 roku. Wówczas wojna trwała od miesiąca. Od tego momentu minęło już sporo czasu. Wrzesień dobiega końca, a konflikt trwa nadal. Czy jest to prawdopodobne? Czy coś znajduje się poza naszym polem widzenia? A może mamy do czynienia z planem wprowadzenia na świecie nowego porządku i włączenia do niego wszystkich ludzi? Konflikt pokazuje nam również, w jaki sposób demokracje zamierzają zwalczyć przyszłe zagrożenia i konflikty. Jakie jednak będą założenia nowego porządku? Czy wartości Zachodu nadal będą dominować? Jakie będą założenia nowego porządku? To kolejny artykuł z roku 2022. Ten także pochodzi sprzed paru miesięcy. Wojna na Ukrainie tworzy największy globalny kryzys żywnościowy od czasów II wojny światowej, jak podaje ONZ. Widzieliśmy już dużo artykułów związanych z tematem wojny. Nie tylko o tym, że łańcuchy dostaw zostały zniszczone, również o wstrzymaniu transportu, wzroście problemów związanych z paliwem. Obserwujemy więc, jak to wszystko się rozwija. Widzimy, że coraz bardziej prawdopodobne stają się klęski głodowe. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia świat. Europa może stać się kolejnym polem bitwy. Jest nim już w przypadku Ukrainy, ale wojna na Ukrainie okazała się być koszmarem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Możemy jedynie przygotować się na większy konflikt. To zdanie podziela także Ameryka, dlatego zamierza zwiększyć swoje siły zbrojne w Europie. Wielka Brytania i Niemcy deklarują swój wkład. Skutek? Potężna rozbudowa wschodniej flanki NATO. Potwierdziliśmy, że nasze zobowiązanie w artykule 5 jest święte i że atak na jedno z państw jest atakiem na nas wszystkich. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO. Każdego centymetra terytorium NATO. Łącznie zostanie rozmieszczonych 5 tysięcy żołnierzy. Następna jest Wielka Brytania. Przyjmie 2 szwadrony amerykańskich żołnierzy F-35. Kolejny kraj to Hiszpania. Zostaną tam wysłane 2 niszczyciele amerykańskiej marynarki wojennej. Hiszpania posiada już 4 amerykańskie niszczyciele, a więc teraz będzie ich w sumie 6. Ameryka rozdysponowuje też systemy obrony powietrznej we Włoszech i Niemczech. Jednak największy udział przypada Polsce. Tutaj USA planuje stałą kwaterę wojskową. W Polsce będzie stacjonował 5. Korpus Armii Wojska Amerykańskiego. Tak wyglądają siły zbrojne. Nacisk jest kładziony na 8 krajów. Estonię, Polskę, Słowację, Węgry, Łotwę, Litwę, Rumunię i Bułgarię. NATO jest w tym rejonie silnie obecne. O ilu żołnierzach jest mowa? Jest ich przynajmniej 324 tysiące. Są to żołnierze państwa przyjmującego oraz narodów sojuszniczych, a więc siły NATO. Przy tym należy uwzględnić wyposażenie obrony powietrznej NATO. NATO ma zatem na wschodniej flance poważną siłę ognia. To ich środek na ochronę własnych interesów. Z pomocą działań Ukraińców członkowie NATO chcą podeprzeć swoją pozycję, jeszcze bardziej wzmocnić swoją rolę w świecie, utwierdzić przywództwo, hegemonię. Jednym słowem, pragną spełniać imperialne ambicje. Jak wyglądałaby odpowiedź Rosji na działania NATO? Więcej pocisków, więcej okrętów wojennych, może nawet broń nuklearna. Możliwe, że Rosja uczyniła NATO silniejszym. Putin jednak nie zawaha się odpowiedzieć. Konflikt dopiero się nasila. Prawda, że to ciekawe, że w Biblii napisano o wojnach i wieściach wojennych? A czy chodzi o wydarzenia zaplanowane, czy niezaplanowane, to właściwie nieistotne. Pytanie brzmi, dokąd to prowadzi? Do proroctwa zapisanego w Biblii, czyli globalnej klęski głodu i wszystkich pozostałych katastrof? Widzimy, jak okoliczności przybierają na sile. Czytamy kolejne wiadomości, jak te z lipcowego wydania czasopisma The Guardian. Ludzkość stoi w obliczu zbiorowego samobójstwa z powodu kryzysu klimatycznego, informuje szef ONZ. Antonio Guterres zwołał na spotkanie ministrów z 40 krajów, by w poniedziałek rozpocząć dyskusję na temat kryzysu klimatycznego. Połowa ludzkości znajduje się w strefie zagrożenia, powodziami, suszą, ekstremalnymi burzami i pożarami. Żaden naród nie jest bezpieczny. Mimo to wciąż nie rezygnujemy z paliw kopalnych. Więc powinniśmy pozbyć się wszystkich paliw kopalnych. W tym czasie rozwija się kryzys na Ukrainie. Kryzys w kontekście zaopatrzenia w gaz. Pojawiają się inne kwestie, stwarzające coraz większe trudności. Możemy zatem wnioskować, że żyjemy w bezprecedensowych czasach na skalę globalną. Poruszono tutaj temat rosnącej liczby pożarów lasów, a także wielu innych klęsk ekologicznych. A wiadomości są zawsze wyłącznie negatywne, nigdy pozytywne. Posłuchajmy. Ekstremalne fale upałów i pożary lasów od tygodni nękają Francję, Włochy, Hiszpanię i Portugalię. W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy odnotowano 40-stopniowe temperatury. Rzeki na kontynencie wysychają. W Holandii i Niemczech poziom wody Renu obniżył się drastycznie. Barki mieszkalne osiadły na mieliźnie, a okręty handlowe nie są w stanie przewozić pełnych ładunków. Ostatni materiał dotyczy zmian klimatycznych. Naukowcy starają się przybliżyć nam ten temat od lat. Prowadzono wykłady, publikowano prace naukowe, jednak nic nie zmieniło podejścia światowych przywódców. Może te zdjęcia odmienią ich perspektywę. Widzimy tu zbiornik wodny w Hiszpanii, wyschnięty w 84%. Możemy zauważyć opuszczone statki kołowe, zjeżdżalnie, martwe organizmy wodne. Powód? Zmiany klimatyczne. W Hiszpanii w lipcu odnotowano najwyższe temperatury od 1961 roku. Niektóre części Półwyspu Iberyjskiego są najsuchsze od 1200 lat. Hiszpańskie średniowieczne zbiorniki wodne, ruiny dawnych wiosek, łaźnie i kościoły są zagrożone przez zmiany klimatyczne. Półwysep Iberyjski zmaga się z jednym z najbardziej suchych sezonów na przestrzeni 1200 lat. Odbija się to na największej w Europie sieci zbiorników zaporowych. Jeśli to nie jest sytuacja kryzysowa, to nie wiem, co nią jest. Zdjęcia, dane, raporty, wszystko świadczy o kryzysie klimatycznym w Europie. Nie mamy już do czynienia z odległym zagrożeniem. To się dzieje tu i teraz. W trakcie przygotowań do zimy pojawiają się nowe pytania. Upały przeminą, ale jaki szok klimatyczny wywoła zima? Chiny usiłują ochronić zboża przed intensywną suszą, stosując substancje chemiczne wywołujące deszcz. Kraj zmaga się z poważnym brakiem wody po najgorętszym i najbardziej suchym lecie, odkąd 60 lat temu rząd zaczął rejestrować opady. Jednak czy Chiny, bądź ktokolwiek inny, jest w stanie rzeczywiście wpłynąć na pogodę? Strzały rakietami w chmury i nadzieja na deszcz. Meteorolodzy prowincji Hubei w Chinach uczestniczą w 3-miesięcznym projekcie, usiłując ocalić tegoroczne zbiory zbóż. Na całym świecie od dekad trwają próby powodowania deszczu. Jak widzimy, wiadomości nigdy nie są pozytywne. Zgodnie z przekazem mediów, nawet mediów alternatywnych, sytuacja stale się pogarsza. Potem widzimy nagłówki takie jak: Europa odnotowuje najgorętszy okres w historii. W niektórych częściach Wielkiej Brytanii temperatura osiągnęła ponad 40 stopni Celsjusza. Czy problem rzeczywiście istnieje? Czy to, co słyszymy, to jedynie wiele szumu o nic? Posłuchajmy programu informacyjnego Sky News na temat Wielkiej Rafy Koralowej. Czy wszystkie negatywne informacje, które pojawiły się w ostatnich latach, są prawdziwe? Pewnie myślicie, że każdy, kto naprawdę troszczy się o środowisko, niezwykle ucieszyłby się z faktu, że 2/3 Wielkiej Rafy Koralowej pokryło się największą ilością koralu od 36 lat. Każdy byłby zadowolony z takiego wyniku, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie ponure prognozy dla umierającej rasy. Media jednak desperacko szukają byle pretekstu, by przedstawić tę informację jako złą. Weryfikują nawet memy drwiące ze stale niewłaściwych prognoz klimatycznych, które widzieliśmy na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Opublikowałam ten mem na swoim Twitterze i Instagramie z dopiskiem: czy kiedykolwiek sprawdziła się jakaś prognoza katastrofistów klimatycznych? Nie uwierzycie, co się stało. W wyniku tak zwanej weryfikacji, poprzez porównanie z innym postem na Twitterze, otrzymałam komunikat, że mem wydaje się bagatelizować szkody, jakie zmiany klimatu mogą wyrządzić rafom koralowym. Zestawiono oba tweety, ale post aktywisty nie był nawet podpisany przez autora. Tchórze, szerzący ten bezsens, chcą zastraszyć media społecznościowe, by te nie pozwalały na sprzeciw, nawet w formie żartu. Posłuchajmy więc naukowca, który podpisuje się pod swoją pracą własnym nazwiskiem. Jest fizykiem morza i pisarzem. Peter Reed, dziękuję, że dołączyłeś. Opowiedz, jak reagujesz na stosunek mediów do danych z oficjalnego programu monitorowania rafy, wykazujących intensywny wzrost pokrywy koralowej? Cóż, to nie weryfikacja faktów, ale wypaczanie faktów. Wszyscy, którzy to czytali, mówią, że musimy zaufać ekspertom. Eksperci wciąż twierdzą, że rafa umiera, bo mamy dużo tej rzekomo szybko rosnącej warstwy, która narosła w ciągu 5-10 lat. Eksperci zapomnieli, że na przestrzeni ostatnich 6 lat czterokrotnie doświadczyliśmy wzmożonego blaknięcia rafy koralowej, a to jest gatunek korala, który odrósł. Twierdzą, że teraz, ponieważ jest go za dużo, jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na zmiany klimatyczne niż w ciągu ostatnich 5-6 lat. W kółko słyszymy nielogiczną argumentację, która po prostu nie ma sensu. Tutaj słyszymy przeciwieństwo tego, co mówi nam propaganda. Musimy jednak pamiętać, że modele, których używają eksperci, bazują dokładnie na tym samym, na modelach. Istnieje około 80 modeli, których używa się do przewidywania zmian klimatycznych. Wszystkie podpadają pod jeden wykres zaznaczony na czerwono, który wyznacza średnią. Wszystkie opierają się na modelach, nie na rzeczywistości. To, co bazuje na rzeczywistości, wyznacza niebieska linia na dole. Zobaczmy, jeśli cofniemy się na osi czasu, to jest obecny czas, że obserwowaliśmy w przeszłości bardzo podobne wzrosty do tych, jakie mamy dziś. Należy zaznaczyć, że jest wielu naukowców, właściwie tysiące naukowców, którzy negują to, co powszechnie słyszymy w mediach. Dochodzimy do punktu, w którym niektóre tematy związane z klimatem stają się na tyle kłopotliwe, że istnieje chęć ich prawnego zakazania. Abstrahując od danych, które są publikowane, presja jest kontynuowana. W tym musi być jakiś plan. Zwrócimy na to uwagę później. W tym artykule czytamy, że czasopisma medyczne ostrzegają światowych przywódców, by nie czekali do końca pandemii COVID-19 z podjęciem działań związanych z kryzysem klimatycznym, nazywając go przy tym największym zagrożeniem zdrowia publicznego. To jest czas na reakcję. Musimy postarać się o globalną legislację dotyczącą zmian klimatycznych. New York Post pisze, przygotujmy się na lewicowe lockdowny, awaryjne, związane ze zmianą klimatu. A więc wkraczamy w kryzys klimatyczny, nastanie kod czerwony, a po nim przyjdzie czas na lockdowny. Dokąd to wszystko prowadzi? W tym artykule czytamy, że w Europie nastąpiła fala upałów. W niektórych częściach Francji zakazuje się imprez na świeżym powietrzu. Więc innymi słowy obserwujemy, że władze zakazują wychodzenia z domu już na tym etapie, podpierając się stwierdzeniem, że mamy do czynienia z najgorętszym sezonem, jaki kiedykolwiek był w Europie. Warto cofnąć się w czasie i poczytać nagłówki starych gazet. Okazuje się, że w Anglii i Europie występowały jeszcze większe fale upałów niż te, które obserwujemy dziś. Nie mamy zatem do czynienia ze zmianą klimatu, ale ze zjawiskami występującymi regularnie. Podobnie, jeśli chodzi o pustynnienie. Jak donosi wiele źródeł, panuje najbardziej suchy okres, z jakim mieliśmy do czynienia. Jeśli się cofniemy, to widzimy, że już w XVII wieku pojawiały się zapiski o okresach jeszcze większej suszy niż ta dzisiejsza. Zatem zmiany klimatyczne towarzyszą nam od lat. Trzeba jednak popchnąć świat w konkretnym kierunku, dokonać resetu. Wszyscy muszą w tym uczestniczyć. To ciekawe, że aby upewnić się, że uczestniczą wszyscy, Światowe Forum Ekonomiczne i siły polityczne muszą się połączyć. Posłuchajmy o sojuszu między ONZ a Światowym Forum Ekonomicznym. Dziś po południu sekretarz generalny i Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego, będą świadkami podpisania umowy o partnerstwie strategicznym między ONZ a Światowym Forum Ekonomicznym, w której określone zostały obszary współpracy, podjętej w celu pogłębienia wzajemnego zaangażowania obydwu instytucji oraz przyspieszenia wdrożenia planu 2030. Musimy pamiętać, że kiedy świat ekonomii i przemysłu zawiera sojusz z ogólnoświatowymi rządami, powstaje faszyzm. Definicją faszyzmu jest partnerstwo rządów i przemysłu na rzecz społeczności. Jest to system rządzenia preferowany przez zakon jezuitów. Świat podąża w bardzo ciekawym kierunku. Muszę powiedzieć, że kiedy wspominam nazwiska takie jak pani Merkel lub nawet Władimir Putin i inne, mówię o liderach globalnych Światowego Forum Ekonomicznego. Jednak jesteśmy także dumni z członków młodego pokolenia, takich jak premier Trudeau, prezydent Argentyny i inni. Przenikamy zatem do gabinetów. Wczoraj uczestniczyłem w raucie dla premiera Trudeau i ustaliłem, że połowa, a nawet więcej niż połowa członków jego rządu, to młodzi globalni przywódcy światowi. Tak jest w Argentynie. Oj, przepraszam. Tak jest również w Argentynie. Tak jest w Argentynie, we Francji. Prezydent to młody globalny przywódca. Jeśli przeanalizujemy tę wypowiedź, usłyszymy, że Klaus Schwab mówi, że światowych przywódców politycznych mają w kieszeni. Wymienia przedstawicieli lewicy. Co z tymi, którzy skłaniają się ku prawicy, jak Donald Trump? Czy w zależności od tego, kto wygra wybory, zaszłaby jakaś zmiana? Popatrzmy. Dlaczego lepiej być tutaj w Davos niż w Waszyngtonie? Tutaj mamy do czynienia ze światowymi przywódcami, z największymi, najważniejszymi ludźmi na świecie. Przywracamy Stanom Zjednoczonym wielkie interesy. Jesteśmy tu, by się o tym przekonać. Wygłoszę przemowę i wkrótce wyjeżdżamy. Myślę, że to bardzo ważne. W Waszyngtonie są oszuści, polowanie na czarownice, które trwa od lat. To hańba. Cieszymy się, że dziś tu jesteśmy. Klaus wykonał kawał dobrej roboty. Powtórzę, spotykamy się z największymi firmami na świecie. Światowi przywódcy czekają na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Cieszymy się na spotkania z nimi. A co w kwestii zmiany klimatu, panie prezydencie? Bardzo wierzę w środowisko. Jest dla mnie bardzo ważne. Mówiąc inaczej, nic się nie zmieni. Ten rząd, przemysł i ich partnerstwo na rzecz społeczności będą obowiązywać niezależnie od osoby rządzącej. Temat zmiany klimatu pozostanie częścią planu. A co z innymi krajami? Sprawa przybrała charakter międzynarodowy. W Republice Południowej Afryki Ramaphosa przyłącza się do apelu o Międzynarodowy Traktat Antypandemiczny Światowej Organizacji Zdrowia. Ów traktat antypandemiczny został podpisany wspólnie z ONZ, co da ONZ władzę nad każdym państwem i możliwość wprowadzania tam praw międzynarodowych. Na dole czytamy, że jeśli nowy traktat antypandemiczny zostanie zatwierdzony, Ramaphosa przekaże Światowej Organizacji Zdrowia jurysdykcję w sprawach ochrony zdrowia obywateli, a także zrezygnuje z suwerenności RPA na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. To już się stało. Dokument został podpisany przez główne państwa świata. Mamy zatem do czynienia z rządami scentralizowanymi. Świat musi zostać przeorganizowany. Należy usunąć stare i zbudować na to miejsce coś lepszego. Nazywamy to odbudować lepsze. By odbudować lepsze. By odbudować lepsze. By odbudować lepsze. Odbudować kraj po tej pandemii. By odbudować lepsze. Odbudować lepsze.
Build it back better.
And build it back better.
Build back better.
To build back.
Build back better.
It's about building this country back better.
Build back better.
Building back better.
Build back better.
Some would say. Niektórzy powiedzieliby odbudować lepsze. My powiedzielibyśmy, by wprowadzić wielki reset. Mówiąc ogólnie, jak słyszymy z ust Klausa Schwaba, odbudować lepsze oznacza wprowadzić wielki reset. Przez sformułowanie wielki reset nie mamy na myśli jedynie powrotu do ładu. To odbudować lepsze, a więc musimy zniszczyć to, co stare, by wprowadzić nowe. Dostajemy małą wskazówkę, dlaczego świat przechodzi przez tak zwany kryzys energetyczny. Ta karykatura polityczna mówi wszystko. Lepsze korkowanie. Zatrzymajmy dostawy ropy. Spowoduje to cierpienie. Spowoduje cierpienie gospodarki i trudności. Zróbmy to jednak mimo wszystko z powodu zmian klimatycznych. W kraju takim jak Republika Południowej Afryki, gdzie mieszkam, z powodu awarii infrastruktury stale występują niedobory energii i przerwy w dostawie prądu. Powinniśmy pewnie zastąpić go bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. Zadaję sobie takie pytanie, Dlaczego dziesiątki tysięcy ton węgla transportuje się na granicę i do portów RPA, by następnie dostarczyć je do innych części świata, w szczególności do Chin? Dlaczego jeden naród musi doświadczyć trudności, podczas gdy inny użytkuje materiały, które mogłyby zostać wykorzystane w Afryce? Czy kryje się za tym globalny plan? Co robi Europa, by zwalczyć kryzys? Obniża zużycie energii. Niemcy odłączyły oświetlenie uliczne. Francja zakazała podświetlanych billboardów. Włochy wydłużyły żywotność elektrowni węglowych. Hiszpania ograniczyła klimatyzowanie lotnisk. Niemcy podejmują szereg działań, takich jak zakaz ogrzewania prywatnych basenów, zakaz ogrzewania niektórych budynków publicznych, obniżanie minimalnej temperatury w biurach do 19 stopni Celsjusza oraz odłączenie większości oświetlenia ulicznego. To samo dotyczy Francji. We Włoszech, gdzie we wrześniu odbywają się wybory, władze zachowują ostrożność. Plan oszczędzania energii zawiera takie środki jak wydłużenie żywotności elektrowni węglowych, tymczasowe wstrzymanie pracy w fabrykach oraz skrócenie czasu ogrzewania w miejscach pracy. W Hiszpanii, która nie jest tak bardzo zależna od rosyjskich dostaw energii, rezerwy są zabezpieczane na wypadek rozszerzenia działań wojennych. Te cztery kraje nie są odosobnione. Ograniczenie zużycia energii wprowadzają również między innymi Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Dania, Holandia, Austria i Grecja. Widzimy, że ta sytuacja zaistniała na całym świecie. Nie chodzi jedynie o kraje trzeciego świata, niezdolne do utrzymania własnej infrastruktury. To problem globalny, który może doprowadzić do spełnienia tych dokładnie wyłożonych w Biblii kryteriów. Zatem poza sprawami związanymi ze środowiskiem, o których Pismo Święte głosi, że muszą mieć charakter globalny, istnieje kryterium upadku moralnego, który jest częścią proroctwa i który musi wystąpić na skalę globalną. Biblia mówi, jak było za dni Noego. Biblia mówi, jak było za dni Lota. Kiedy zgłębimy tę historię, zrozumiemy, jakiego rodzaju upadek moralny został w nich przedstawiony. W Kalifornii na centra handlowe, które segregują zabawki według płci, nakłada się grzywny w wysokości $1,000. Nie wiemy już, czym jest płeć, mimo że Biblia mówi jasno, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Teraz te granice się zacierają. Tutaj mamy kolejny artykuł. Geje w poliamorycznym związku mówią, to nie problem, że nasze dzieci mają trzech ojców. Dzisiaj wszystko przechodzi. Wszystko może stać się normą. CBN News podaje, prawo usprawiedliwia decyzję o zabiciu dziecka. W Kalifornii przyjęto ustawę dzieciobójczą, ale walka się nie kończy. Sprawy przybrały zatem niezwykły obrót. Ludzkie życie może zostać zakończone pod wpływem kaprysu, niezależnie od sytuacji. Teraz obejrzymy interesujące wideo, w którym użyto zupełnie nowej terminologii. Inna istotna kwestia finansowa to, że jeśli rodzic rodzący jest w stanie podróżować i pracuje dla odpowiedniej firmy, to w celu przeprowadzenia aborcji coraz częściej będzie musiał polegać na swoim pracodawcy, aby otrzymać wsparcie finansowe. Przykładowo, Dick's Sporting Goods obiecuje teraz $4,000 na aborcję w ramach polisy dla wszystkich pracowników i ich rodzin. Jest długa lista firm, które robią to samo. Levi's, Starbucks, Yale, Phelps, JP Morgan i wiele innych. Ale sedno sprawy tkwi w tym, że firmy udzielają tych świadczeń, bo chcą. Nie tylko ze względu na swoją filozofię, ale też dlatego, że im się to opłaca. Większym problemem są mniejsze przedsiębiorstwa, których na to nie stać, dlatego ich pracownicy nie będą mieć dostępu do aborcji. Będzie zatem podział na dwa różne światy. Osoby pracujące dla największych korporacji w Ameryce będą mogły pozwolić sobie na to świadczenie medyczne, natomiast pracownicy mniejszych przedsiębiorstw już nie. Uważam, że pozbawienie kobiet prawa do decyzji o tym, kiedy i czy w ogóle chcą mieć dziecko, będzie miało niekorzystny wpływ na gospodarkę i cofnie sytuację kobiet o całe dekady. A więc wydaje mi się, że nie ma już kogoś takiego jak matka, bo ani my, ani nawet wymiar sprawiedliwości nie wie już, kim jest kobieta. Teraz używamy pojęcia rodzic rodzący. Mam proste pytanie. Czy świat nie został wywrócony do góry nogami? Czy nie zmienił się ze wzniosłego w niedorzeczny? Właśnie tutaj jest nasze miejsce w strumieniu czasu. Jeśli nawet te granice zostały zatarte, urzeczywistnił się bardzo istotny biblijny znak. Nie musimy za dużo mówić o starciach etnicznych, które muszą być powszechne na świecie. Przez 5 miesięcy uczestnicy protestów Black Lives Matter niszczyli amerykańskie miasta. Po wyborach może być jeszcze gorzej. Napięcia rasowe są wszędzie. Posłuchałem różnych przemówień dotyczących tego problemu, które są dostępne w internecie i wydaje się, że po żadnej ze stron nie ma chęci osiągnięcia logicznego kompromisu. Biblia mówi jasno, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie. Zatem wszystkie warianty rasowe, które mamy, są częścią puli genowej ludzkości. Co za tym idzie, wszyscy jesteśmy jednością w Chrystusie. Więc jeśli przyjmiemy Jezusa Chrystusa za naszego Zbawiciela, stajemy się braćmi i siostrami, niezależnie od grupy etnicznej, do której należymy. Jednak ludzkość ma problem ze zgodą w tej sprawie. Jeśli przyjrzymy się konfliktom etnicznym na całym świecie, zauważymy, że rozgrywają się w wielu miejscach. W tym artykule z Britannica.com przeczytamy, że konflikt etniczny jest jednym z głównych zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i stabilności. Takie konflikty toczyły się na Bałkanach, w Rwandzie, Czeczenii, Iraku, Indonezji, Sri Lance, Indiach, Darfurze, Izraelu, na zachodnim wybrzeżu i w Strefie Gazy. Są zatem w XX wieku czymś powszechnym. W Biblii czytamy, naród przeciwko narodowi. Zatem mamy do czynienia z kolejnym znakiem, który spełnia się we właściwym przedziale czasu. Muszą spełnić się polityczne aspekty proroctwa, zanim będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę żyjemy w czasach ostatecznych. W Biblii czytamy o śmiertelnej ranie pierwszego zwierzęcia z rozdziału 13 objawienia Jana. Wszyscy reformatorzy uważali, że zgodnie z kryteriami tym zwierzęciem był Kościół rzymskokatolicki, który otrzymał śmiertelną ranę, kiedy odebrano mu władzę polityczną w 1798 roku, ale potem odzyskał ją w 1929 roku, kiedy Mussolini przywrócił państwo kościelne. Od tamtej pory rana się goiła, aż cały świat poznał mentalność systemu rzymskokatolickiego. Tu się znajdujemy. To, co widzimy w mediach, to nic innego niż propaganda, wtłaczająca ludziom do głów sposób myślenia pierwszego zwierzęcia. Siłą, która tym wszystkim steruje, jest system rzymski. Dlatego widzimy papieża na pierwszym planie wszystkich spraw, czy to politycznych, czy to religijnych, czy środowiskowych. Papież jest na pierwszym planie, wtłaczając w umysły ludzi nieustającą propagandę, wykorzystując media, serwisy informacyjne, a także jezuicki teatrzyk, jakim jest Hollywood.
To instill the mind with these concepts. So the political.
Zatem muszą spełnić się polityczne aspekty proroctwa. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, a więc rok 1798, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. Kościół odzyskał władzę polityczną. System polityczny znów podlegał zwierzęciu. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich, i mówiło jak smok. Znamy te wersety i wiemy, czego dotyczą. Mamy dwie siły polityczne, które popychają świat w określonym kierunku. Jedną z nich jest pierwsze zwierzę, czyli Kościół rzymskokatolicki, a drugą jest inna siła mająca wystarczającą moc, by uczynić świat takim, jaki podoba się pierwszemu zwierzęciu. Jest tylko jedna siła polityczna, która kwalifikuje się do tego miana, i są to Stany Zjednoczone. I ta siła wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach, a więc Kościół i państwo współpracujące, żeby przeforsować umysłowość i doktrynę pierwszego zwierzęcia, sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Innymi słowy, muszą oni być posłuszni zwierzęciu, a nie Słowu Bożemu. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda. A więc mamy do czynienia z cudotwórczą siłą, która objawia się poprzez system zarówno religijny, jak i polityczny. Takim właśnie systemem religijno-politycznym był w średniowieczu Rzym, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, a więc by je wyznawali, upodabniali się do niego. Tak działa Kościół zjednoczony z państwem. Spójrzmy na sformułowanie w rozdziale 13 objawienia. Cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Domyślnie, według konkordancji, czytamy, szła zdumiona, w zachwycie, w uwielbieniu. Właśnie z takim podziwem mamy do czynienia w mediach na całym świecie. Słuchając mediów, zauważymy, że są one zmanipulowane. Wszystkie media, których materiały wideo przedstawiliśmy, powtarzają w kółko te same frazy. Chcą kontrolować umysły. Ktoś, kto się z nimi nie zgadza, jest ocenzurowany, czy to w Google, czy na YouTube. Prezesi wszystkich megakorporacji i mediów otrzymali instrukcje z samego Watykanu. W rozdziale 17 objawienia czytamy, że przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Innymi słowy, kontroluje ona wiele narodów, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. A więc mieszkańcy ziemi zostali upojeni tą fałszywą doktryną, którą wlały w nich media swoim bezustannie bombardującym przekazem. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Musi się w tym zawierać Rosja, Chiny oraz tak zwany podział na wschód i zachód. Jak spojrzymy na osoby podlegające władzy zwierzęcia, to widzimy byłego konserwatywnego prezydenta USA, widzimy Putina, widzimy Francję, Niemcy, obecnego prezydenta USA. Wszyscy mają związek z tym systemem. Popatrzmy na wielkich światowych biznesmenów, takich jak Tim Cook, dyrektor generalny Apple, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, dyrektor generalny Instagrama. Dlaczego wszystkie te osoby jeżdżą do Watykanu na spotkania z papieżem? Czy to dlatego, że cały plan jest tak dokładnie przemyślany? Popatrzmy na religijnych przywódców. Kenneth Copeland, Rick Warren, Światowa Federacja Luterańska. Oni wszyscy podróżują do tego samego źródła. Nawet Elon Musk przerywa ciszę na swoim Twitterze, aby opublikować swoje zdjęcie i czwórki swoich synów z papieżem Franciszkiem. Ubrani oczywiście na czarno, jak to mają w zwyczaju. Co prezesi tych wszystkich korporacji robią w Watykanie? Zatem polityczne aspekty proroctwa spełniły się. Cały świat idzie w podziwie za zwierzęciem i otrzymuje od niego instrukcje, żeby dalej rozprzestrzeniać jego nauki. Oczywiście religijne aspekty proroctwa również muszą się spełnić. Oznacza to, że dzieci muszą wrócić do matki. Innymi słowy, reformacja się zakończyła. Zostało to ogłoszone już kilka lat temu. Jak czytamy w Catholic Herald, papież ogłosił, że boskim planem jest zjednoczyć całą ludzkość. Przy pomocy czego papież chce zjednoczyć całą ludzkość? Przy pomocy prawdy czy fałszu? W Catholic Universe czytamy, poszukiwania chrześcijańskiej jedności postępują, mówi papież. Z okazji 25. rocznicy wydania encykliki Jana Pawła II o chrześcijańskiej jedności, papież Franciszek powiedział, że podziela zdrowe zniecierpliwienie tych, którzy uważają, że można i powinno się robić więcej, ale stwierdził też, że chrześcijanie powinni być wdzięczni za postęp, który już udało się dokonać. To niesamowite, że kiedy papież był niedawno w Kazachstanie i zawarł tam porozumienie braterstwa, powiedział, że nie powinno się już nawracać, nie powinno się już ewangelizować, ponieważ to Bóg powołał te wszystkie religie na świat. To, że poszczególne wyznania wiary różnią się, nie ma żadnego znaczenia. A więc mamy do czynienia z odrzuceniem nakazu ewangelizacji całego świata, które Jezus nadał apostołom. Zatem wszystko jest już możliwe. Tu mamy wideo z niedawnej wizyty papieża w Kanadzie, dokąd udał się, aby przeprosić za krzywdy wyrządzone przez Kościół niewinnym dzieciom. Oczywiście papież wykorzystał tę okazję, by szerzyć swoją ekologiczną propagandę. Pobłogosław tych, którzy wchodzą do tej wody i korzystają z niej. Chroń ich w codziennej podróży do Ciebie, w służbie bliźnim i trosce o całe stworzenie. Ojcze, dzięki świętemu pokropieniu pamiętamy o ponownych narodzinach ducha z wody, jako że oczekujemy na nowe niebo i nową ziemię. Hey, ho, 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 hey, ho Należy przystać na każde braterstwo, na wszelkie systemy religijne i ich credo, bo wszystkie zostały powołane przez Boga, niezależnie od tego, dokąd nas prowadzą, czego nauczają i czy są między sobą sprzeczne. Mamy to wszystko zignorować i żyć razem w harmonii. Ja nie mam problemu z życiem w harmonii, ale nie możemy negować faktów. Biblia głosi, że jest tylko jedna droga do nieba. Nie da się przyjść do Ojca inaczej niż przez Jezusa Chrystusa. Jeśli dany system religijny wyklucza Jezusa Chrystusa, to mamy problem. Jezus Chrystus był w pełni Bogiem. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby pojednać ludzkość z Bogiem. On przyszedł na ten świat, aby postawić swój krzyż między ludzkością a Bogiem. Jedną dłoń wyciągając do Boga, a drugą do ludzi w geście ponownego pojednania. Zatem działalność ludzkiego braterstwa oparta na jakimkolwiek innym obrazie zbawienia nie jest zgodna z Biblią. Do czego sprowadzono Słowo Boże? Umniejszono je na użytek społeczeństwa. Nic z niego nie pozostało. Możemy oczywiście ofiarnie wspierać wszystkich potrzebujących, ale nie możemy wszyscy razem modlić się do Boga w jednym imieniu, które jedynie umożliwia modlitwę. Dlatego musimy się odróżniać. Dom rodziny Abrahamowej w Abu Dhabi ma być gotowy w 2022 roku. Nadszedł czas, kiedy wszystkie religie mają zlać się w jedno, połączyć się w braterstwie za cenę prawdy. Z drugiej strony, Crux informuje, że jeśli Biden ma uleczyć Amerykę, będzie mu potrzebny Kościół. Będzie potrzebował Kościoła rzymskokatolickiego. Będzie mu potrzebny kompas moralny. Zatem Kościół i państwo muszą się zjednoczyć. Kiedy to się stanie, musi istnieć ustawodawstwo związane z kupnem i sprzedażą oraz wdrożone w związku z tym znamię zwierzęcia. Jak daleko zabrnęliśmy już w tej kwestii? To system finansowy jest fundamentem światowego porządku. To, co obserwujemy teraz na świecie, to zapowiedź dramatycznych zmian. Śmiało powiem, że moim zdaniem porzucimy tradycyjny system pieniężny, system księgowania i wprowadzimy nowy. Mowa tutaj o tak zwanym łańcuchu bloków. Jest to system cyfrowy, który rejestruje w sposób niemal perfekcyjny wszystkie transakcje rynkowe. Dzięki temu zyskamy większą przejrzystość w sytuacji gospodarczej. Łańcuch bloków stanowi jednak zagrożenie, jeśli chodzi o równowagę sił pomiędzy państwem a obywatelami. Moim zdaniem, jeśli zostaną wprowadzone cyfrowe pieniądze, potrzebna będzie także cyfrowa konstytucja praw człowieka. Co więcej, te nowe pieniądze będą z natury autonomiczne. Większość ludzi myśli, że są prywatne i niewidoczne. Widzimy, że mocarstwa wprowadzają waluty cyfrowe. Chiny były pierwsze. Stany Zjednoczone niedługo ruszą w tym samym kierunku. Europa także się do tego zobowiązała. Pytanie brzmi, czy ten nowy system pieniężny i księgowy zaspokoi konkurencyjne potrzeby obywateli, tak aby każdy człowiek miał szansę na lepsze życie? To jedyny wskaźnik świadczący o tym, czy światowy porządek naprawdę jest udany. Teraz jest czas, aby zastanowić się, jakie rozwiązania przyjąć. Od tego zależy, jak ten nowy porządek będzie wyglądał. Usłyszeliśmy o nowym systemie, który ma zostać wprowadzony. Teraz musimy także dowiedzieć się, w jaki sposób będą tym rządzić. Już niedługo ludzie będą nosić w swoim ciele, a może nawet wewnątrz niego, biometryczne czujniki i umożliwią Google'owi, Facebookowi czy chińskiemu rządowi nieustająco monitorować to, co się wewnątrz tego ciała dzieje. Cały ten koncept ludzkiej duszy, wolnej woli, tego, że nikt nie wie, co się dzieje w głowie drugiej osoby, a więc, że moje decyzje, czy to w supermarkecie, czy podczas wyborów, to wyraz mojej wolnej woli, to już przeszłość. Mamy teraz technologię, umożliwiającą hakowanie ludzi w skali masowej. Nowe metody inwigilacji, które obecnie już są wykorzystywane, żeby poradzić sobie z pandemią koronawirusa. Kiedy ona się skończy, niektóre rządy powiedzą zapewne, że będzie druga fala, że musimy być przygotowani. Poza tym jest ebola, grypa. Powinniśmy chronić ludzi przed tymi wszystkimi chorobami przy użyciu metod nadzoru i inwigilacji. Będzie tendencja, żeby przedłużyć to na czas nieokreślony. Jesteśmy w momencie, w którym ta inwigilacja naprawdę wchodzi w krew. Rządy nie są już zainteresowane tylko tym, gdzie chodzimy i z kim się spotykamy, ale nawet tym, co dzieje się wewnątrz naszych ciał. Pomyślmy o tej ludzkiej bezczelności, o tym, jak oni chcieliby rządzić każdym elementem naszego życia. Biblia mówi: bogaty, biedny, wysoko postawiony, nisko postawiony. Każdy będzie musiał poddać się znamieniu zwierzęcia. Światowe Forum Ekonomiczne publikuje artykuł, w którym nawołuje do nałożenia globalnej cenzury przy użyciu sztucznej oraz ludzkiej inteligencji. Świat jest gotowy do wprowadzenia wszystkich spraw, które zapowiadała Biblia. Czy Unia Europejska niedługo stanie się społeczeństwem inwigilacyjnym jak Chiny? Europejska tożsamość cyfrowa. Ta radosna zapowiedź nadchodzącego unijnego programu cyfrowej tożsamości zapewnia obywateli, że ułatwi im on życie, a także zadba o ich bezpieczeństwo w sieci. Program jest już atakowany w Parlamencie Europejskim, a jego wprowadzenie podpadałoby pod rządowe nadużycie. Jeden z jego głównych krytyków, europosłem Christian Torres, urodził się w komunistycznej Rumunii i od dawna ostrzega przed tak zwaną chinoifikacją Unii Europejskiej. Mamy teraz do czynienia z chinoifikacją Europy. Widzimy, co się dzieje w Chinach w związku z wprowadzeniem systemu zaufania społecznego, poprzez który rząd monitoruje i inwigiluje obywateli. Taka jest różnica między tyranią a demokracją. Kiedy wiesz o wszystkim, co robi twój rząd, to jest demokracja. Kiedy twój rząd wie wszystko o tobie, to jest tyrania. Czy tylko ja poruszam ten temat? Czy inni też dostrzegają problem? Tu mamy Malcolma Roberta, polityka z Australii. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na ten temat. Najbogatsze globalne korporacje zawłaszczą wszystko: domy, fabryki, farmy, samochody, meble, a obywatele będą musieli te rzeczy od nich wynajmować, jeśli ich wskaźnik zaufania społecznego na to pozwoli. Cel wielkiego resetu to, żeby ludzie umierali z niczym. Aby wcielić ten nikczemny plan, Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba będzie musiało odebrać Australijczykom więcej niż tylko dobra materialne. Senatorzy, którzy zasiadają w tej Izbie i popierają plan Wielkiego Resetu, zagrażają naszej prywatności, wolności i godności. Tak, są tacy właśnie tu, w Izbie Senatu. Niedługo rząd powie naszym rolnikom, co mogą hodować, a konsumentów ukaże, jeśli będą kupować złe produkty. To wszystko już się zaczęło dzięki przerażającym reformom rolnictwa Australii. Marzenie o zarządzaniu indywidualną emisją dwutlenku węgla wpleciono w tzw. ustawę o zaufanej tożsamości cyfrowej, która zostanie niedługo przyjęta. Dzięki bezustannemu cyfrowemu śledzeniu obywateli, rządy są w stanie kontrolować wybory konsumenckie. Australijskie banki wykazały już zainteresowanie tą ustawą o tożsamości cyfrowej, mówiąc, że umożliwi im ona stworzenie bogatszego obrazu swoich klientów. To są te same banki, które wymieniają ryzyko klimatyczne jako jeden z czynników pozwalających odmówić pożyczki. Moje pytanie brzmi, czy wszystkie parametry, o których mówiliśmy na początku, są gotowe do wdrożenia? Wszystkie jednocześnie, czyli już lub w najbliższej przyszłości? NBC News podaje, że działania dużych amerykańskich przedsiębiorstw dostają skrzydeł dzięki współpracy z papieżem Franciszkiem. W ostatni wtorek właściciele największych światowych przedsiębiorstw ogłosili współpracę z papieżem Franciszkiem. Kapitalizm spotkał się zatem z katolicyzmem. Pytanie brzmi zatem, czy szachownica została już przygotowana na zdarzenia ostateczne? Czy nadszedł już konflikt ostateczny? Śledztwo dotyczące przekrętów finansowych wykazuje, że papież Franciszek zezwolił na zakładanie podsłuchów w telefonach. Zatem nawet papież ucieka się do tego typu elektronicznego zamachu na ludzkość, nie mając przy tym żadnych moralnych rozterek dotyczących zakładania podsłuchu. Jak wiecie, w przeszłości, kiedy amerykańscy prezydenci podejmowali takie działania, był to ogromny skandal, który doprowadzał do impeachmentu. Jednak świat się zmienił. Objawienie 18:23. I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy. I nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy, gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Te biblijne wersety mają potężny przekaz. Słowo czary w angielskim wywodzi się od słowa pharmakeia, które może kojarzyć nam się z Watykanem, ponieważ w Watykanie Ewangelia zdrowia opiera się na farmacji. A nie na zasadach, które możemy znaleźć w Piśmie. Żeby podsumować kwestie związane ze zmianami klimatu, spójrzmy na Dziennik Ameryka, który jest oczywiście dziennikiem jezuickim. Czytamy w nim: szczyt klimatyczny COP26 nie zaszedł wystarczająco daleko. Pora przyjąć podejście papieża Franciszka do zmian klimatu. Innymi słowy, im nie wystarcza już zaangażowanie polityczne w te kwestie, potrzebna jest im konotacja religijna. W jaki sposób to wszystko zostanie wprowadzone i jak wpłynie na oddawanie czci pierwszemu zwierzęciu? Biblia wypowiada się w tej kwestii bardzo jasno. Chodzi o znamię zwierzęcia. Zwierzę, a więc rzymski katolicyzm głosi, że jego znamieniem, znamieniem jego kościelnej władzy jest fakt, że zamienił sobotni szabat na niedzielne święto. Poprzez tę prostą zmianę zawłaszczył sobie władzę w kwestii prawa Bożego i Słowa Bożego, sytuując się ponad jego autorytet. Zatem to kwestia władzy, autorytetu. Biblia ostrzega nas, że jeśli uznamy autorytet, zwierzchnictwo sprzeczne z jej naukami, to popadniemy w konflikt z Bogiem i Jego Słowem. Pora przyjąć podejście papieża Franciszka do zmian klimatu. Naprawdę? Co to właściwie znaczy? Autorzy wspominają o encyklice Laudato Si, a więc przywołują konotacje religijne. To wszystko ma zatem ścisły związek również ze wspomnianą kwestią niedzieli. Niedziela jest od modlitwy, nie od zakupów, twierdzi polski rząd. Ten artykuł jest z 27 sierpnia 2022 roku. Zatem państwa poważnie rozważają wprowadzenie prawa niedzielnego. Tu mamy artykuł z Churches Together. Czytamy, że kościoły chciały zorganizować niedzielę dla klimatu. To było jednorazowe wydarzenie, ale czy nie przerodzi się w wydarzenie cotygodniowe? UCA News informuje nas, że Franciszek jest papieżem, który ratuje Boże stworzenie. Obserwując katastrofy ekologiczne wywołane przez zmiany klimatu, musimy zwrócić uwagę na apele papieża Franciszka, aby uratować planetę. Nie da się zaprzeczyć, że świat jest indoktrynowany, aby szedł w podziwie za zwierzęciem. Wprowadzenie znamienia zwierzęcia jest w tej sprawie kluczowe. Chodzi o władzę. Kto ma taką władzę, aby nakazać ludzkości posłuszeństwo? Papież? Czy Słowo Boże?
U
Łukasza 21 czytamy: a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Wierzę, że nakryto już do stołu. Wierzę, że nadchodzą wydarzenia ostateczne. Wierzę, że trzeba będzie dokonać wyboru. Czy to Bóg i Jego Słowo są dla nas punktem odniesienia? Czy nauki forsowane przez jakiegoś mężczyznę w Rzymie? Wybór należy do nas. Oby Bóg zesłał nam mądrość, by nasz wybór był właściwy. Módlmy się. Ojcze w niebie, historia dobiega do punktu kulminacyjnego i ludzkość musi zdecydować, czyj autorytet uznać. Pomóż nam dokonać właściwego wyboru. To moja modlitwa w imię Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę, Jezusa Chrystusa, za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.